Twoje sprawy w Twoim radiu. Co tydzień w środy Interwencja. Program Radia Kielce. Słuchaj na 101,4 FM.
Jeśli masz sprawy nie do rozwiązania, zadzwoń w trakcie programu. Telefon 41 220 20.
Dzień dobry, to jest program Interwencja. Jesteśmy zawsze tam, gdzie są ludzkie problemy, gdzie są sprawy, które trzeba rozwiązać, gdzie możemy pomóc. Dziś jesteśmy w Ostrowcu, program Interwencja Radia Kielce i TVP3 Kielce. Anna Głąb, dzień dobry.
Karolina Ziewiecka, TVP3 Kielce, Ania, Radio Kielce, dopowiem. Jesteśmy w Ostrowcu Świętokrzyskim i jesteśmy z mieszkańcami bloku numer 16 przy ulicy Klimkiewiczowskiej, bo to właśnie ten blok kilka lat temu wyłączył się ze spółdzielni mieszkaniowej Hutnik.
I to wyłączenie, które miało uporządkować wiele spraw, niestety okazało się także problemem. Z nami mieszkańcy, witamy Państwa serdecznie. Zaproszenie na dzisiejszy program przyjęli także radni. Z radnymi Rady Miejskiej w Ostrowcu też będziemy rozmawiać. Zacznijmy od chronologicznie, od początku. Kiedy zaczęły się w ogóle zmiany, jeżeli chodzi o Wasz blok? Jakie były jego początki?
Blok pochodzi z roku 1948. Blok był w złym stanie technicznym, był zaniedbany. Dopiero w roku 2018 zaczęliśmy chodzić, żeby nam zrobili dach, który przeciekał, który zagrażał strukturze bloku i całemu budynkowi. Uzyskaliśmy wtedy od ówczesnej księgowej uzyskaliśmy, że było około 200 tysięcy na naszym funduszu remontowym i jak najbardziej starczy to na dach.
Ja wejdę na chwileczkę w słowo. Pokażmy może, jak wyglądał ten blok, bo w tym momencie za naszymi plecami piękny, można powiedzieć, budynek. Natomiast kiedyś wyglądał w taki sposób.
Odpadające balkony, odpadające tynki, powstające dziury, co oczywiście skłaniało się ku temu, że mieliśmy w domu grzyb i zimno.
I do tego ten dach, który już był po prostu niebezpieczny.
Był bardzo w złym stanie. Na strychu mieliśmy popodkładane kudły. Co kto miał w domu, to wyciągał. Garczki, co się dało. Było podkładane. Po prostu większa ulewa, deszcz, ciekło nam na strych.
I tu mamy rok 2019. Remont dachu został przeprowadzony.
Tak, został przeprowadzony. Skończyło się to bodajże koło sierpnia, więc rozliczenia ogólnie za dach nie dostaliśmy. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę w tamtym momencie, w 2019 roku, że to kosztowało 149 tysięcy, ale w 2020 zaczęły się negocjacje, że było spotkanie z przedstawicielami spółdzielni Hutnik, ówczesnym prezesem, ówczesną przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz dwoma pracownikami, gdzie powiedziano nam, że po zrobionym dachu zostało nam na funduszu remontowym naszego bloku około 60 tysięcy i to jak najbardziej starczy na poprawę balkonów, ale dobrze by było, gdybyśmy zgodzili się na utworzenie funduszu docelowego na termomodernizację bloku i wzięcia pożyczki z Funduszu Ochrony Środowiska, na co my wyraziliśmy jako mieszkańcy zgodę, podjęliśmy tą decyzję po prostu świadomie, bo wiedzieliśmy, w jakim stanie jest nasz blok. Wychodzący grzyb w nowych ścianach, tak? Przeciekające rynny i rozpadające się balkony. Więc wyraziliśmy zgodę na tą termomodernizację i fundusz remontowy ze złoty 40 wzrósł nam na 3 zł za metr kwadratowy mieszkania. Więc płaciliśmy już ten fundusz podniesiony na rok. W 2021 zaczęła się termomodernizacja. Po zrobionej termomodernizacji...
Dopytam tylko, czy na termomodernizację został zatwierdzony kredyt, pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska? I tutaj dopytam Państwa, może Pana, bo pamiętam z naszych rozmów, że jeżeli chodzi o pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, trzeba było wykazać wkład własny. I w przypadku Państwa bloków taki wkład własny był wykazany?
Tak, taki wkład własny był wykazany, bo po rozmowach z panem prezesem widzieliśmy, że mamy około 60 tysięcy i pan prezes powiedział, to jest wkład własny i do tego dobieramy pożyczkę około 350 tysięcy. I to w sumie da nam remont balkonów oraz termomodernizację. Tylko kredyt trzeba zaciągnąć oczywiście przy zgodzie większości mieszkańców. No trzeba się z tym liczyć, tak jak się dowiedzieliśmy potem, że kredyt jest na 15 lat. Tak jak tutaj sąsiadka powiedziała, że fundusz wzrósł dwukrotnie, czyli ja chciałem powiedzieć, że od mieszkania to jest 202 zł. Sam fundusz remontowy tyle wynosi.
To już jest znacząca kwota w domowym budżecie. Państwo się na to zdecydowali. Mamy rok 2021, jeżeli dobrze liczę. I jaka kolejna decyzja państwa jako lokatorów tego bloku?
Kolejną decyzją pisaliśmy na przełomie października-listopada, żeby ta termomodernizacja została rozliczona. Nie dostaliśmy od zarządu żadnej odpowiedzi na to pismo. Do tej pory nikt nie przedstawił z tamtego okresu tego rozliczenia. A taką wisionką na torcie, że odeszliśmy, co nas skłoniło do zawiązania wspólnoty, to przede wszystkim było to uciekające ciepło rok w rok do tego uciekająca woda, niebilansująca się po 120-30 metrów za pół roku, brak rzetelności w rozliczeniach, brak rozmowy z zarządem, z pracownikami, a wisienką na torcie było to wtedy, gdy po termomodernizacji nie zgodziliśmy się na usunięcie płotu, gdzie zarząd kazał go nam sam pomalować, wyczyścić, ale w końcu uzyskaliśmy tylko farby. I my jako mieszkańcy wyszliśmy w sobotę i ten płot malowaliśmy, co było dla nas absurdem, bo inne bloki po termomodernizacji pracownicy spółdzielni normalnie im malowali. Czyli nie wiem, była to taka jakby dla nas kara. I to była ta wisienka na torcie, gdzie nas traktowano poniżej godności, tak? Płacąc tak duży fundusz remontowy, 3 zł z metra, my już wtedy byliśmy po prostu traktowani poniżej krytyki.
Ale to był też dopiero początek, można powiedzieć. Rok 2022. Państwo zawiązujecie wspólnotę mieszkaniową. I co dalej?
I okazuje się, że ogólnie wszystko, może to koleżanka powie, bo ona bardziej wie.
Bardzo proszę.
Podanie o to, z prośbą o to, żeby zarząd zorganizował zebranie, na którym miałaby się wyodrębnić wspólnota mieszkaniowa, wpłynął do spółdzielni już w grudniu 2021 roku. W pierwszym momencie dostaliśmy przychylną odpowiedź, że owszem, takie spotkanie będzie zorganizowane. Niestety ono zostało odwołane i to niejednokrotnie, bo były to zebrania w styczniu, potem było w lutym. Uważam, że spółdzielnia uważała, że sprawa ucichnie, że my zrezygnujemy, jednak byliśmy tak zdeterminowani, że postanowiliśmy, że sami zorganizujemy sobie takie zebranie. Zaprosiliśmy oficjalnie na spotkanie zarząd spółdzielni mieszkaniowej. 2 kwietnia 2022 roku wszyscy mieszkańcy dostali swoje pierwsze pisma informujące nas o zadłużeniu. W tym piśmie była informacja oraz do podpisania dokument polegający na egzekucji komorniczej. Ujęte było tam tylko i wyłącznie zadłużenie z tytułu termomodernizacji.
Jak duże było to zadłużenie? Czy to były te 350 tysięcy?
Na tamtą chwilę średnio na mieszkanie była to kwota około 30 tysięcy. My od początku deklarowaliśmy się, że cały kredyt na tę modernizację będziemy chcieli jako wspólnota przepisać na siebie. Więc tutaj nie zgodziliśmy się na podpisanie tego dokumentu o egzekucji komorniczej i postanowiliśmy dążyć do celu, żeby ta wspólnota się zawiązała. Spółdzielnia, dostając zaproszenie na dzień 28 kwietnia 2022 roku, bo to już był ostateczny termin umówionego spotkania, na dzień przed, 27 kwietnia, przed zamknięciem spółdzielni, mieszkańcy dostają pismo przeniesione przez pracownika spółdzielni o tym, że poprzednie rozliczenie nie uwzględniało remontu dachu w kwocie 149 tysięcy.
Czyli państwa dług jeszcze wzrósł?
Tak. Na tamtą chwilę było to około 500 000 zł. Termomodernizacja plus kwota za remont dachu opiewała na kwotę około 500 000 zł.
Jak to wyglądało? Tyle, że o ile w przypadku termomodernizacji państwo świadomie zgodziliście się na zaciągnięcie pożyczki, o tyle remont dachu miał być w całości sfinansowany z funduszu remontowego?
Tak, z naszego funduszu remontowego.
Tak, z funduszu. Z funduszu remontowego, dlatego że zostało nam 60 tysięcy i dlatego zgodziliśmy się na zaciągnięcie pożyczki, którą świadomie chcieliśmy spłacać i nie mieliśmy i spłacaliśmy i dlatego spółdzielnia mieszkaniowa wiedziała, że tą pożyczkę jako wspólnota przyjmiemy. Ale nagle ten dług na mieszkanie, tak jak tutaj też powiedziała pani, u mnie było to 25 tysięcy 4 kwietnia, a 27 kwietnia miałem tam 35 tysięcy do oddania już. Czyli 10 tysięcy więcej, bo ten remont dachu nagle się znalazł, że ten dach, na ten dach nie było środków w ogóle.
O których państwo byli informowani, że tam jest 200 tysięcy i nawet jeszcze została nadwyżka, która później była wkładem własnym.
My jeszcze robiliśmy swoją własną symulację wpływów na nasz fundusz remontowy. Dlatego byliśmy przekonani i upewniani przez zarząd spółdzielni, że te pieniądze po zrobionym dachu zostały. Więc dostanie tego pisma 27 kwietnia było dla nas absurdem, że tak nagle z 2020 rok jest 60 tysięcy na naszym funduszu remontowym, a nagle jest rok 2022 i mamy już minus 150.
Co może być przyczyną takiego postępowania spółdzielni? Ja chcę dodać, że dzwoniłam dzisiaj do spółdzielni mieszkaniowej Hutnik, rozmawiałam osobiście z panem prezesem, powiedział, że nie chce wypowiadać się w mediach, że sprawy toczą się w sądzie, do tego zresztą za chwilę dojdziemy, bo ta sprawa jest bardzo skomplikowana, myślę, że państwo to widzą, słyszą, więc dziś nie ma z nami nikogo ze spółdzielni Hutnik. Ja chciałam zapytać państwa, co państwa zdaniem jest przyczyną tego, że tak traktuje was spółdzielnia?
Przyczyną to jest to, że ktoś w księgowości, czyli główna księgowa, popełniła błąd, nie zaksięgowała faktury przez 3 lata. Ten błąd został wykryty i na nas mieszkańców przerzuca się tą odpowiedzialność, czyli szukanie pieniędzy nie w osobie, która zawiniła. Jeszcze nadmienię, że ta osoba do tej pory nie poniosła żadnych konsekwencji. A konsekwencja, która jest wyciągnięta niby według nas, 8 tych mieszkań, bo nas podali po prostu do sądu, żądając spłaty za coś, na co pieniądze były.
Właśnie ja tutaj chciałam dopytać, ile w tym momencie oczekuje od pana spółdzielnia?
W tym momencie około 8 tysięcy, bo oczywiście były prowadzone też rozmowy. Ja tu chciałem nadmienić jedną rzecz, że dowiedzieliśmy się, to znaczy na spotkaniach ze spółdzielni, która dała nam takie ogólnikowe wyliczenie, były same kwoty, bez faktur, ja podam, nie było tam faktur, zażądaliśmy, to znaczy wysłaliśmy pismo do spółdzielni z prośbą o dopisanie do tych kwot faktur. Na 70 pozycji nie było około 37 pozycji, na które były dopisane faktury. Niektóre faktury były no śmiesznie opisane. Remont placów zabawowych to był piach przesiewany, powiem tak. Czyszczenie kanalizacji to był rachunek za wymianę filtru oleju, filtru paliwa w samochodzie. Więc dziwnym zbiegiem okoliczności takie faktury, ale mało tego. Pisaliśmy też, że wiele kwot powinno być finansowanych nie z funduszu remontowego, tylko z funduszu eksploatacyjnego. Między innymi droga osiedlowa, między innymi plac zabaw. Ja wyliczyłem, że od 2011 roku do 2019 w tych zapisach spółdzielni, w tych kwotach, 14 tysięcy to są kwoty za tak zwaną eksploatację. I w sądzie słyszymy tak. Postępujemy zgodnie z regulaminem. A w regulaminie jest jasno napisane, drogi wewnętrzne, place zabaw, czyszczenie kominów, to jest eksploatacja. Czyli nie postępują zgodnie z regulaminem. Czyli wszystko tu się wywraca. A co najśmieszniejsze, dopiero w sądzie dowiedzieliśmy się, że winę ponosi pani księgowa, która pomyliła się na 149 tysięcy, bo nie zostały te pieniądze zaksięgowane na blok. Ona mówi, że zostały na jakimś koncie syntetycznym ujęte, ale na bloku nie. I znowu jest kolejny paradoks. Słyszymy, że spółdzielnia rozliczyła się dopiero, kiedy zawiązaliśmy wspólnotę, ale te same osoby podają, że konieczność rozliczania każdego bloku przychody i rozchody jest od 2007 roku. Więc mają to robić co roku. Dostaliśmy też dokumenty, w których jasno widnieje, czyli z Funduszu Ochrony Środowiska, w których spółdzielnia zaciągając kredyt musiała wykazać stan funduszu remontowego na bloku przy Klinkiewiczewskiej 16. No i ku naszemu zdziwieniu podpis prezesa i pani księgowej 52 tysiące na plusie. na koniec 2019 roku. Wychodzimy, zawiązujemy wspólnotę, dwa lata później jest minus 149 tysięcy, czyli z plus 62 tysiące robi się minus 149 tysięcy.
A za chwilę potem pozwy do sądu. W pana przypadku to 8 tysięcy, tak, do spłaty?
Około teraz tak, około 8 tysięcy, bo to zależy od powierzchni użytkowej też.
W pani przypadku?
Bo to jesteś mój mąż.
Około 9 tysięcy złotych.
Też około 8 tysięcy, ponad 8 tysięcy.
Ale te kwoty też się cały czas zmieniają. Ja tutaj słyszałam 35 tysięcy, 25 tysięcy, 8 tysięcy. Skąd te kwoty? Czy to są też konkretne, poszczególne inne pozwy?
Znaczy ogólnie cała, jeżeli chodzi o każde mieszkanie, to właśnie udział w części wspólnej ma tutaj znaczenie, jeśli chodzi o kwoty, ale rozbieżność tych kwot polegała na tym, że na początku była to tylko kwota za samą zadłużenie termomodernizacyjne, potem doszła kwota za jeszcze ten remont dachu.
A teraz na przykładzie mojego mieszkania powiem tak, gdy dostałam pierwsze, w 2022 dostałam pierwsze wezwanie od tego, to było 10,5 tysiąca, później w 2024 już było 12,600, a w sądzie mam 8,600.
Właśnie, bo państwo dostali już pozwy do sądu i te sprawy już się rozpoczęły.
Ale tak rozpoczęło się, tak?
Ale państwo też całą tą sytuację, w całej tej sytuacji zaczęli szukać pomocy. Zwróciliście się państwo do radnych.
Tak, i radni przyjęli dzisiaj zaproszenie. Jest z nami pan Artur Ćminkiewicz i pan Przemysław Cielecki. Jak udało się mediować, czy jakie kroki zostały podjęte, Artur Ćminkiewicz?
Ja odezwałem się sam do mieszkańców i stwierdziłem, że trzeba będzie ten głos wzmocnić, bo to jakby jestem z tego też rejonu, tu się wychowałem, więc czułem się w jakimś takim też obowiązku i po prostu zwyczajnie po ludzku. Dlatego jak zobaczyłem całą złożoność tego procesu, całą złożoność tej sytuacji i te wiele niedociągnięć, delikatnie mówiąc, wiele skandalicznych sytuacji wynikających z tych opowieści, bo rozmawiałem z mieszkańcami, stwierdziłem, że trzeba ten głos wzmocnić i uruchomiliśmy tutaj media lokalne, które jakby nadały też rozgłos tej całej sytuacji. Ja wiedziałem, że były wcześniej podejmowane różne działania. Mniej więcej obserwowałem tę całą sytuację, ten cały proces powstawania tych kolejnych dziwnych po prostu sytuacji. No i włączyliśmy tak samo, postarałem się, aby władza miejska wiedziała, chociaż jakby tutaj nie będąca częścią tego sporu, miała świadomość tego wszystkiego. No i to jest, mi się wydaje, że w mojej ocenie, jako radnego z tego okręgu, najważniejsze było dać wsparcie i wzmocnić ten głos i tak też zrobiliśmy tutaj z mieszkańcami. Myślę, że no to naturalna kolej rzeczy, prawda?
Rzeczywiście, miasto nie jest stroną w tym sporze, no niemniej jednak też panowie jako radni znają tę całą sytuację. Przemysław Cielecki, spółdzielnia Hutnik to nie jest pierwszy problem, który się pojawia w ogóle w przestrzeni miasta.
No jest wiele problemów, jak w każdym mieście, szanowni państwo. No można by rzec, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak państwo byli w spółdzielni mieszkaniowej, to długów nie mieli. Jak zawiązali wspólnotę, to już te długi się pojawiają. No w tej sprawie ja mam jedno powiedzenie. Czy leci z nami pilot w ogóle, szanowni państwo? Bo składając wniosek o kredyt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ta sama spółdzielnia potwierdziła, że na tym budynku, obok którego stoimy, nie ma żadnego zadłużenia. To był warunek otrzymania kredytu, więc poświadczyła, że są jak gdyby rozliczeni z mieszkańcami, no co było jak widać nieprawdą. Jest tu wiele wątków, bo ja jestem z mieszkańcami od dawna i te wszystkie dokumenty przeczytałem i tam są porażające rzeczy, a mianowicie poświadczenie nieprawdy przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Ja zawiadamiałem prokuraturę ostrowiecką, która przyznała, że nie powiedziała, że nie ma przestępstwa, ale że ono po prostu się przedawniło, bo minęło już 3 lata, no to się przedawniło, natomiast długi mieszkańców, jak widać, się nie przedawniły. Bardzo porażające dla mnie również jako prezesa spółdzielni mieszkaniowej, który doskonale porusza się w przepisach dotyczących tej instytucji, jest to, że jedna z mieszkanek, kupując mieszkanie w 2019 roku, otrzymała zaświadczenie, które użyła do zakupu mieszkania u notariusza na podstawie podstawie którego między innymi został sporządzony akt notarialny, gdzie jest wprost napisane, że na tym lokalu nie widnieje żadne zadłużenie. Przy czym teraz, kiedy chciała z mężem zrobić własność odrębną, wyodrębnić to mieszkanie, okazuje się, że na tym mieszkaniu jest zadłużenie i na nasze pytanie, kiedy ono nastąpiło, okazuje się, że nastąpiło ono w 2019 roku, więc ktoś wydając dokument ze spółdzielni, a był to zarząd ówczesny, poświadczył nieprawdę i na podstawie tego dokumentu został stworzony akt notarialny, który obowiązuje. Jest tam napisane wprost, że na tym mieszkaniu nie widnieje żadne obciążenie. To, co mówił pan Wojtek o fakturach, które są źle księgowane, no to jest w ogóle karygodne działanie. Wiadomo, wszyscy o tym wiemy, że spółdzielnia to państwo w państwie, natomiast no nie możemy dopuszczać do tego, aby cierpieli mieszkańcy, ponieważ no, jeżeli ktoś zawinił tutaj, to w mojej ocenie zawiniła tutaj albo księgowa, albo zarząd spółdzielni i to oni w pierwszej kolejności powinni ponieść za to konsekwencje, a nie mieszkańcy, którzy, no jak widzicie państwo, dbają o swój budynek, gospodarują tutaj najlepiej jak potrafią.
Jak pan mówi, prawo spółdzielcze jest panu bliskie. Rozmawiamy o sytuacji, którą zastaliśmy. Państwo przedstawili ją bardzo szczegółowo. Czy wobec tego jest możliwość wyjścia z tej sytuacji? Bo naprawdę wydaje się, że jest niebezpiecznie. Są sprawy w sądzie.
Znaczy ja uważam, że czas działa na korzyść państwa. Uważam, że jeśli sędzia Sądu Rejonowego w Ostrowcu dokładnie przeczyta te akta i przeczyta te dokumenty, to nie powinien mieć żadnych wątpliwości. A jeżeli w Ostrowcu ta sprawa nie zostanie rozstrzygnięta, to jestem przekonany, że w Sądzie Okręgowym w Kielcach na pewno państwo wygrają ze spółdzielnią mieszkaniową. Zresztą widzą państwo, że nie ma tutaj żadnych przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowej. Oni doskonale wiedzą, że popełnili szereg błędów, a teraz chcą, tak jak to najczęściej się odbywa, zwalić winę na mieszkańców i po prostu siłą wyciągnąć od nich środki. Ja dziwię się Radzie Nadzorczej w ogóle obecnej, która i poprzedniej, bo teraz jest nowa, że ona w ogóle dopuściła do tego, że te pozwy zostały do sądu skierowane, bo jest to najbardziej opresyjne i najbardziej karkołomne działanie wobec mieszkańców i nie powinno tak być. To powinno być na drodze mediacji. Proszę zwrócić uwagę, że te kwoty, które państwo mają do zapłacenia, one topnieją. Im dalej brniemy w te wszystkie zawiłości, tym te kwoty robią się coraz niższe, więc ktoś jednak dochodzi do wniosku, że coś było nie tak. Ja jestem przekonany, że ta sprawa będzie pozytywnie rozstrzygnięta. Ja nie jestem radnym z tego okręgu. Zwrócili się państwo do mnie tyle, ile mogę. Doradziłem, pomogłem.
A ja państwa jako mieszkańców zapytam jeszcze, ile dokładnie jest pozwów?
8.
8 pozwów, 8 mieszkań. Ja też rozumiem, że jeżeli chodzi o same te przewody sądowe, to jest dla państwa uciążliwe.
Jest, bo każdy jest pozwany z osobna, chociaż my się wspieramy. Na każde wezwanie wchodzimy wszyscy razem, jak tylko kto może i wspieramy się. A będąc na sali rozpraw, słuchając tych wypowiedzi zarządu, głównej księgowej, pracowników, to jest po prostu absurd, że nada po prostu to, co jest tam mówione.
Ja tutaj spróbuję się przebić do pana, do sąsiada, bo pan jako pierwszy został pozwany. Jak to wyglądało w sądzie?
No w sądzie po prostu powiedziałem wyraźnie, że ja dostałem bezpośrednio, że nie mam żadnego długu. Mam to na piśmie przecież i dołączone to jest do akt. W związku z tym, jak ktoś mówi, że nie mam długu, a miałem dług, to powinien mi zaznaczyć, że mam jeszcze taki dług, to bym wiedział. A zezwolili na po prostu wspólnotę naszą, a jak zezwolili, spółdzielnia zezwoliła i powiedziała, że może być założona, to założona była i więc założona była w trakcie tego, że żadnych długów nie było. A szczególnie dokumenty, które mówiły, że nawet na ten dach, który był zrobiony, to tego były tego pieniądze z nadwyżką.
W pana przypadku spółdzielnia twierdzi, że jaki dług jeszcze został do spłacenia?
Ponad 7 tysięcy.
Na pana kieszeń?
No, ale przecież to nie jest mój dług, to jest spółdzielni dług, jak można firma, która się, jak to się mówi, jest pełnoprawnym w naszym państwie, prawda, wydaje takie zaświadczenie, a robi teraz co innego. No jak można tak zrobić? Jak pani sprzedaje komuś, to pani później się upomina, że jeszcze 10 zł pani nie dopłaciła, czy 20? Gdzie takie jest prawo?
Jeśli zwłaszcza pan na piśmie dostał najpierw informację, że nie ma zadłużenia.
Dostał na piśmie.
Ja zwrócę się jeszcze do mieszkańców. Tutaj pan radny Przemysław Cielecki mówił, że ten dług spada, jeżeli patrzymy na faktury kolejne do państwa przysyłane. Czy uspokaja was takie zapewnienie, a przynajmniej przypuszczenie, że czy sąd pierwszej, czy drugiej instancji umorzy tę sprawę? Przyzna państwu rację.
Jesteśmy głęboko przekonani, że sąd naprawdę widzi te błędy i przychylnie wyda wyrok. Nie poddamy się, będziemy walczyć czy w pierwszej, czy w drugiej instancji, a nawet jeśli będzie trzeba jeszcze dalej, bo to naprawdę jest okropna niesprawiedliwość. I pan Jurek wspominał tutaj o właśnie dokumencie, którym, że wyszliśmy na zero. To jest dokument, który poświadcza to, że ludzie rzetelnie, a pan Jurek jest tutaj mieszkańcem od dziecka, rzetelnie płacili wszystkie rachunki, łącznie z funduszem remontowym, więc tutaj nikt nie zalegał żadnymi opłatami.
Niemniej jednak ta sprawa bez wątpienia państwa obciąża.
Tak, obciąża nas emocjonalnie, finansowo też, wiadomo, bo musieliśmy pokryć koszty związane z naszym prawnikiem, a najgorzej to się odbija na naszym zdrowiu. Nie patrząc, czy ktoś ma 80 lat, czy 40, czy 50, jesteśmy tym zmęczeni i nie rozumiemy tego, że ktoś tak popełnił karygodny błąd, nie zaksięgował przez 3 lata faktury, a my za kary zostaliśmy pozwani. Ta osoba niech odpowiada, niech ta osoba ze swojej kieszeni wyjmie to 149 tysięcy i zapłaci. Jeżeli jest taką funkcję pełni, to powinna za to ponieść karę, a nie my jako mieszkańcy.
Jak dobrze pamiętam, pierwsza rozprawa to był wrzesień ubiegłego roku. Kiedy kolejne?
Na tą chwilę jesteśmy już, każdy w twojej sprawie jest na etapie przesłuchiwania świadków. Niestety tych spraw nie dało się połączyć, więc każdy ma swoją indywidualną. Najbliższa jaka jest? 26 marca. Mhm. I potem tak średnio co 2 tygodnie jesteśmy w sądzie.
Od września.
Od września.
No to na pewno ciężka sytuacja dla mieszkańców. Ufamy chyba w to, co tutaj pan radny powiedział, w to przekonanie, że te sprawy skończą się dla mieszkańców pozytywnie. No i żałujemy też, że przedstawiciele spółdzielni nie przyjęli zaproszenia do naszego programu, nie stanęli przed mieszkańcami, nie skonfrontowali się z tą sytuacją.
W tym momencie pozostaje nam podziękować państwu za przybycie. Dziękujemy również panom radnym Przemysławowi Cieleckiemu, Arturowi Ćminkiewiczowi. Dziękujemy również państwu za to, że są państwo z nami. Żegnamy się. Anna Głąb, Radio Kielce.
Karolina Ziewiecka, TVP 3 Kielce.
Do usłyszenia.
Twoje sprawy w twoim radiu. Co tydzień w środy Interwencja. Program Radia Kielce. Słuchaj na 101.4 FM.
Jeśli masz sprawę nie do rozwiązania, zadzwoń w trakcie programu. Telefon 41 200 20 20.